Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Wyjaśnię Ci również, jak uruchamiać energię społeczną bez zbędnej papierologii. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową oraz z organizatorami ciekawych akcji społecznych. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. I dziękuję Wam, że znów włączyliście ten podcast, pomimo tego, że różne instytucje oszalały teraz i regularnie wypuszczają nowe ogłoszenia o naborach w konkursach dotacyjnych. I o ile te konkursy samorządowe z pewnością Twoja organizacja i Ty już macie opanowane, bo mam nadzieję, że robicie pewne działania od lat, że realizujecie zadania publiczne od lat, to jeżeli chodzi o te rządowe konkursy ogłaszane obecnie przez Narodowy Instytut Wolności, z pewnością macie dużo pytań, tym bardziej, że tutaj konkurencja jest zawzięta. Dodatkowo ta konkurencja w tym roku będzie jeszcze bardziej zawzięta, bo wszystkie te instytucje, które w 2022 roku realizowały projekty unijne, nie będą mogły takich działań podejmować w kolejnym roku, gdyż nowe konkursy w projektach unijnych nie zostały jeszcze ogłoszone. Dlatego te aktualnie trwające konkursy, czyli Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z terminem do 12 grudnia, Program Rozwoju Uniwersytetów Ludowych i Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na pewno będą bardzo, bardzo mocno oblegane przez różne organizacje, dla których te małe konkursy nie były do tej pory tak bardzo atrakcyjne i po prostu tam nie wnioskowały. Jeżeli chodzi o projekty, to jest to już kolejny odcinek z serii To Proste i jest to taka seria, w której opowiadałam Wam o tym, co robić, czego nie robić, pisząc wnioski w konkursach grantowych. Wszystkie odcinki tej serii znajdziesz w notatkach do tego odcinka podcastu, ale też postaram się przygotować taki artykuł zbiorczy na moim blogu, żeby Wam prościej się było w tym wszystkim odnaleźć, żebyście mogli się jeszcze zainspirować przed tym pierwszym, już nieuchronnie biegnącym terminem. W dzisiejszym odcinku omówię to, w jaki sposób możecie pisać wolontariat w projekt, w jaki sposób możecie go wykazać i jak wykorzystać pracę wolontariuszy na rzecz dobra wspólnego w Waszym projekcie społecznym. Jeżeli chodzi o wolontariat w projektach, to tutaj trzeba poruszyć kilka różnych aspektów. Po pierwsze, będzie to wkład własny, który wykazujesz jako wkład do projektu społecznego. To wtedy się to nazywa wkład własny niefinansowy. Po drugie, będzie to wolontariat uczestników projektu. Jeżeli tutaj mówimy o takiej sytuacji, że na przykład robisz nabór, szkolisz ludzi, a potem ci ludzie społecznie pracują na rzecz Twojej inicjatywy, na rzecz na przykład swojej dzielnicy czy swojego miasta. I już ostatni aspekt to to, kto będzie pełnił rolę koordynatora wolontariuszy i w jaki sposób ta osoba będzie wynagradzana. Wskakując do wkładu własnego, to może Ci się wydawać, że to jest stosunkowo proste. Wykazujesz w projekcie, że wniesiesz do niego 20 godzin pracy eksperta, wpisujesz to w budżet, wyceniasz godzinę pracy eksperta, a następnie rozliczasz to. Ale coś, co jest pozornie proste, wymaga zdecydowanie większej ilości kroków i przemyślenia większej ilości rzeczy. Po pierwsze, pamiętaj o tym, że taki wolontariusz, który jest ekspertem w projekcie i którego wykazujesz jako wkład własny do projektu, to rola tej osoby musi bardzo dobrze być opisana zarówno w działaniach projektu, jak i w budżecie projektu. Przeliczasz jej czas pracy na godziny. I jeżeli mówimy o Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, to koszt pracy eksperta, wolontariusza, nie może być wyższy jak 120 zł na godzinę pracy. Wycena pracy wolontariusza pomagającego przy kwestiach administracyjnych lub technicznych nie może być wyższa jak 35 zł za godzinę jego pracy. Jeżeli chcesz wykazać wolontariusza w projekcie, musisz też uzasadnić rolę tej osoby w działaniach projektowych. Widziałam kilka takich projektów, w których na przykład była pisana konferencja albo festyn, no i potem była wyceniona praca wolontariuszy jako 1000 godzin pracy, ale ani w działaniach nie było opisane, co ci wolontariusze dokładnie będą robić, czy oni będą przed festynem pomagać, czy w trakcie festynu, kto będzie tym wolontariuszem, czy może będą pomagać po festynie przy promocji. Tu jest dużo różnych aspektów, więc musisz opisać to, co będą robić wolontariusze w zadaniach, w działaniach, a potem trzeba to szczegółowo opisać w budżecie, bo taka zbiorcza pozycja pod tytułem praca wolontariuszy i 1000 godzin jest zbyt mało szczegółowa. Prawidłowy zapis powinien brzmieć na przykład 6 godzin pracy osoby prowadzącej scenę podczas festynu, 30 godzin pracy każdego pomocnika technicznego, w sumie pomoc techniczną będzie wykonywało 6 osób po 30 godzin pracy każdy. W sumie to jest 120 godzin pracy pomocników technicznych podczas festynu. Więc jakby bardzo szczegółowo to opisujesz, tak aby oceniający nie miał wątpliwości do tego, co te osoby będą robić w Twoim projekcie. Jeżeli wpiszesz takie osoby w wolontariat, będą wolontariusze w Twoim projekcie, w budżecie i w działaniach, to kolejną rzeczą, którą musisz pamiętać, że ta sama osoba nie może być jednocześnie wolontariuszem i osobą pobierającą wynagrodzenie za te samo działanie w tym samym projekcie. Konkretnie, jeżeli prowadzą szkolenie jako wolontariuszka, na przykład z zakresu przygotowania projektów, to nie mogą też być wynagradzana jako trenerka prowadząca szkolenie z zakresu przygotowywania projektów. To się wyklucza, ale może być taka sytuacja, że na przykład macie trenerów wolontariuszy i trenerów pobierających wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia i wtedy, jeżeli to są różne osoby, to nie jest żaden problem. Nie jest też problemem, jeżeli na przykład społecznie, czyli wolontarystycznie pełnią rolę koordynatorki projektu, a za przeprowadzenie szkoleń otrzymują wynagrodzenie. Także tutaj musicie dbać o to, aby nie było takiej sytuacji, w której jedna osoba za to samo jednocześnie będzie pobierać wynagrodzenie i będzie pracować społecznie. Już ostatni aspekt dotyczący wkładu własnego w projektach, to pamiętajcie o tym, aby stosować wymagane wzory umów wolontariackich. Te linki dotyczące moich audycji wolontarystycznych znajdziesz w notatkach do tego odcinka. No i już tak naprawdę kończąc temat wkładu własnego, to w Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ten wkład własny, finansowy i niefinansowy, nie jest wymagany. Coraz częściej widzę projekty bez wkładu własnego, takie, no nie wiem, może to jest takie dziwne uczucie, ale mam takie uczucie, że te projekty są takimi bardziej korpo-projektami, że to już bardziej piszą firmy, nie organizacje, że nie ma nic tam takiego fajnego, ekscytującego, społecznego, co ludzie chcieliby robić non-profit. To jest bardziej taka subiektywna moja opinia, ale to też temat na jedną z dłuższych rozmów, na ile organizacje są jeszcze organizacjami, a na ile firmami. Także ucinamy tą rozmowę w tym momencie i wrócimy kiedyś jeszcze do tej rozmowy. Drugi aspekt to wolontariat uczestników projektu. I czasami widziałam takie projekty, w których wolontarystyczna praca uczestników projektu była wykazywana jako wkład własny do projektu. I powiem Wam, że też tutaj mam tak jakoś nie do końca, miałam takie uczucie, że może nie do końca jest to etyczne. Też pewno jest to temat na dłuższą rozmowę, ale generalnie tutaj zasady są podobne. Po pierwsze, to, że uczestnik projektu stanie się wolontariuszem wykazanym w budżecie, trzeba bardzo dokładnie opisać w zadaniach i bardzo dokładnie trzeba to opisać w budżecie. Też nie musisz tego opisywać w budżecie, jeżeli opisujesz, że po prostu uczestnicy projektu będą pracować społecznie. niezależnie od tego, czy będziesz to wpisywać w budżet, czy nie, to z każdą z tych osób powinieneś zawrzeć umowę wolontariacką na zasadach wymaganych ustawą, czyli w zależności od tego, czy jest to wolontariat do 30 dni, umowa ustna lub papierowa, powyżej zawsze papierowa. Osoby do 30 dni trzeba ubezpieczyć. Jednak też pamiętaj o tym, że wszyscy eksperci z zakresu wolontariatu zalecają, żeby nawet umowy wolontariatu krótkoterminowego, żeby je zawierać na papierze. Jeszcze wracając do tego wykazywania bądź nie wolontariuszy w budżecie projektu, wolontariuszy, którzy wcześniej byli uczestnikami projektu, ja uważam, że w tym momencie nie ma potrzeby wykonywania takich działań, że prościej będzie, kiedy te osoby, ich zadania zostaną szczegółowo opisane w zadaniach projektowych, ale już w budżecie tego nie będziesz wykazywać. Dlaczego? No powód jest prosty. Jeżeli wpiszesz jakiegoś wolontariusza do budżetu, to potem grantodawca będzie się domagał umów wolontariackich i rozliczenia czasu pracy wolontariuszy, który powinien być rozliczony zgodnie z budżetem projektu. Ostatni aspekt wolontariatu w projektach to w jaki sposób opłacić czy wynagrodzić rolę koordynatora wolontariatu. Znowu muszę zrobić taką małą dygresję wstecz do odcinków, w których rozmawiałam z Mileną z Kupień Lisgarden o koordynacji wolontariatu, o wolontariacie. No i Milena właśnie bardzo mocno podkreślała, że zawsze, niezależnie od tego, czy masz jednego, dwóch czy 200 wolontariuszy, ktoś tymi osobami musi się zajmować. I takie tradycyjne, klasyczne nazwanie funkcji tej osoby to koordynator wolontariatu. Danie jest teraz takie, bo tutaj wiem, że nie wszystkie instytucje, nie wszyscy chcą za to płacić, nie wszyscy jeszcze rozumieją, że ta rola jest ważna i potrzebna. Koordynator wolontariatu to jest troszkę tak jak dieta dla wolontariusza, czy to wyżywienie podczas dnia pracy, tak? Coś takiego, co po prostu musi być, aby ten wolontariat miał ręce i nogi, żeby był jakościowo realizowany, żeby wolontariusze byli zadowoleni i byli kompleksowo zabezpieczeni przez profesjonalistę, żeby czuli się tacy zaopiekowani. No i co z tym zrobić, tak, skoro nie chcą za to płacić? Przeważnie nie chcą za to płacić samorządy, więc tutaj no po prostu orka na ugorze, ale musicie chodzić do samorządu i mówić mu tak długo jak trzeba, że taka osoba jest potrzebna i że to jest pracownik merytoryczny. Jeżeli chodzi o rządowe programy FIO, Uniwersytety Ludowe i Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, to tutaj masz do wyboru trzy drogi. Tego koordynatora wolontariatu możesz wpisać w trzech różnych miejscach, w zależności od tego, jakimi wolontariuszami ta osoba będzie się opiekować, ale też w zależności od tego, na co chcesz postawić, czy jak chcesz skonstruować swój projekt. Pierwsza taka opcja, która jest opcją bardzo ciekawą, ale najmniej korzystną finansową dla Ciebie, to jest wpisanie koordynatora wolontariatu w tą część budżetu dotyczącą rozwoju instytucjonalnego. Chcesz mieć koordynatora wolontariatu w Twojej organizacji, ten koordynator zajmuje się wolontariuszami projektowymi, nieprojektowymi, zajmuje się wszystkimi wolontariuszami w Twojej instytucji. Wpisujesz go jako koszt rozwoju instytucjonalnego do określonego limitu budżetowego, no i w tym momencie możesz zapłacić takiej osobie pod warunkiem, że udowodni, że taka osoba jest potrzebna w Twojej organizacji, że to się przyczyni do rozwoju Twojej organizacji. Dlaczego powiedziałam, że ta opcja jest najmniej korzystna dla Ciebie? Dlatego, że wykorzystując limit na rozwój instytucjonalny, na koordynatora wolontariatu, nie będziesz mogła tych środków przeznaczyć na nic innego. No bo jeżeli wypijesz pół butelki wody, no to jak możesz wypić tylko drugie pół, tak? Nie możesz znowu wypić całej butelki wody. A te koszty rozwoju instytucjonalnego to są koszty limitowane. Koordynatora wolontariatu możesz też wykazać jako koszt administracyjny. To też jest mało korzystna opcja, dlatego że wtedy z kolei wynagrodzenie tej osoby pożera ci limit na koszty administracyjne, które z pewnością w przyszłym roku będziesz chciał wydać na ciepło, prąd i koordynatora głównego projektu. Jednakże jeżeli uprzesz się, że chcesz, aby twój koordynator wolontariatu był kosztem administracyjnym, to jest to możliwe w sytuacji, w której w twoim projekcie na przykład jest bardzo dużo wolontariuszy jako personel projektu, no jest potrzebny ktoś, kto będzie koordynował ich pracę. Ostatnią, najciekawszą i najfajniejszą, najbardziej atrakcyjną i korzystną finansową opcją jest wpisanie koordynatora wolontariatu do kosztów merytorycznych. Aby to zrobić, musisz bardzo dobrze udowodnić, że koordynator wolontariatu jest potrzebny i najczęściej taka sytuacja będzie wymagana, gdy na przykład masz w projekcie bardzo wielu wolontariuszy. Wracając do naszego przykładu z piknikiem, na przykład szkoliliście młodzież z organizacji imprez i potem te osoby będą przechodzić takie praktyczne szkolenie podczas imprezy. I w efekcie na tej imprezie będziesz mieć na przykład 100 wolontariuszy. W tym momencie koordynator wolontariatu, taki tutor, mentor jest potrzebny podczas tej imprezy i wtedy możesz wykazać, że jest to koszt merytoryczny, bo on tylko będzie ogarniał temat wolontariuszy podczas konkretnego eventu. To nie będzie wtedy osoba, która organizuje czy koordynuje działania projektowe, tylko to będzie bardziej taki opiekun grupy wolontariuszy. I tutaj, aby już rozwiać wątpliwości oceniających twój projekt, zastanów się, czy na przykład nie byłoby mądrze zmienić nazwę tego stanowiska. To na przykład może być animator, to może być opiekun grupy młodzieży, to może być opiekun szkolnego koła wolontariatu. Tu powinieneś przyjąć takie zdanie, takie stanowisko, że nazwa tej pozycji budżetowej, nazwa tego stanowiska powinna być bardzo merytoryczna, jak najmniej administracyjna. Czyli jeżeli wymienimy koordynator na opiekun grupy młodzieży, to wiadomo, że opiekun jest potrzebny jako koszt merytoryczny. Jeżeli zostawimy samego koordynatora, wtedy może się zdarzyć taka sytuacja, że oceniający każe ci przerzucić ten koszt do kosztów administracyjnych projektu. Ale też pamiętaj, że wymieniając nazwy stanowisk, musisz bardzo dobrze się zastanowić, czy to ma ręce i nogi, czy to ma sens. No nie ma nic gorszego niż takie na siłę upychanie różnych kosztów osobowych w budżecie projektu, tylko po to, żeby się zmieściło. To oceniający są osobami, które widziały kilkaset, kilkadziesiąt projektów na swoje oczy i oni dokładnie wiedzą, czy w danym momencie próbujecie coś przecwaniaczyć, czy po prostu jakby jest to rzeczywiście zasadne. I podsumowując, pamiętaj, że wkład własny nie jest wymagany w projektach, ale jeżeli chcesz to zrobić, to koszt pracy eksperta to jest 120 zł na godzinę, a koszt pracy pomocy technicznej to 35 zł na godzinę. Nie możesz zmienić tych kwot, to nie są kwoty dla ekspertów, specjalistów, wtedy możesz wykazać więcej, że te osoby będą dostawały więcej środków, mówimy o zleceniach, ale wolontariat to wolontariat, czyli 120 i 35. No a jeżeli chodzi o Pro, Pro jest zupełnie innym projektem. Pro jest w całości nastawiony na rozwój instytucjonalny i tutaj też nie musisz wykazywać wkładu własnego, możesz, jeżeli chcesz, być może to będzie dobrze widziane. Jeżeli chodzi o Pro, to przede wszystkim rozmawiamy o wynagrodzeniu dla koordynatora wolontariuszy i tutaj te wszystkie rzeczy trochę są przewartościowane, dlatego że na pewno nie możesz go wpisać w koszty administracyjne, zawsze będziesz go wpisywać w koszty merytoryczne. No i w związku z tym musisz udowodnić, że ta osoba w twoim projekcie, czy programie, czy wniosku, tak jak w PRO nazywają, przyczyni się do rozwoju twojej organizacji. Musisz wykazać brak takiej osoby i wynikające z niego problemy czy trudne sytuacje. Następnie wpisujesz go w działania i wpisujesz go w budżet. I tutaj nie ma zmiłuj się, po prostu musi to być dobrze zrobione. To chyba wszystko. Pozostało mi życzyć ci sukcesów w przygotowaniu twoich wniosków o dofinansowanie i w wymyślaniu pomysłów na różne działania. Cześć i do usłyszenia za 2 tygodnie.
Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. NGOstacja jest prowadzony przez Fundację Pomysłowa.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego. Thank you.